Dobre książki w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Anna Łoś. Debatujemy o kwestiach moralnych, zmagamy się z pytaniami o niewidzialną strukturę Kościoła. Szukamy sprawdzonych, skutecznych strategii ewangelizacji. Gonimy od jednego zadania do drugiego, przeskakując nieraz nad skarbem tak bliskim, aż nieoczywistym. O nim jest ta książka, tak piszą jej autorzy. O liturgii z dominikańskiej perspektywy opowiedzą w Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura autorzy książki Nerw Święty, ojciec Dominik Jarczewski i Dominik Jurczak. Zapraszam.
To nie są pytania z katechizmu. Pytania częściowo oczywiście z konfesjonału wzięte czy z rozmów duszpasterskich, ale częściowo takie, no jakie mógłby zadać człowiek, który jest w ogóle spoza kontekstu wierzącego. Więc to był od początku taki pomysł, tak, żeby pytać o liturgię zupełnie z niestandardowych punktów widzenia.
Dominik Jurczak mówi, ojciec, wielokrotnie już to słyszałam, że właśnie przygoda z liturgią to jest wielka przygoda życia.
Chrześcijaństwo w ogóle, Kościół nie spada nam z nieba, nawet jeżeli pozwala nam dotknąć nieba i liturgia pozwala nam dotknąć nieba, to jednak no ona ma ten też wymiar ludzki, wymiar historii i historia mszy świętej, historia liturgii to jest fascynująca przygoda, która pokazuje nam, że my jesteśmy też częścią tej sztafety pokoleń, która gdzieś tam dotyka tajemnic naszej wiary i pozwala nam dotknąć nieba. Więc ja trochę w oparciu o to swoje doświadczenie, najpierw chciałem zajmować się Kościołem, koniec końców zajmuję się liturgią i widzę, że nie są to rozbieżne w ogóle rzeczywistości. Myślę sobie, że to mnie nauczyło jednego takiego od strony też duchowej, że czasami w życiu myślimy sobie, chciałbym być tym, chciałbym zajmować się jakąś rzeczą. Koniec końców ważne jest to, żeby odpowiadać sobie, szukać i odpowiadać na pytania, które są dla nas ważne i dla nas istotne. I myślę, że też to prowokowało ojca Dominika Jarczewskiego do zadawania mi mnóstwa pytań, na które ja gdzieś tam wcześniej musiałem sobie poszukać sam odpowiedzi, a też jego pytania stawiały mnie w kłopotliwej sytuacji, że nie zawsze wszystko dla mnie jest jasne i oczywiste.
Mieliście sporo czasu, bo ta książka zrodziła się w pandemii.
Pewnym, można powiedzieć, przygotowaniem do tej książki był cykl rozmów w miesięczniku W Drodze. Nawet 6 rozdziałów jest opartych na tych rozmowach, 9 zostało zupełnie od nowa stworzonych.
Dla mnie to jest znowu taki przykład na to, że Pan Bóg nigdy nas nie zostawia w sytuacji beznadziejnej. Być może ta książka by nie powstała, gdyby nie pandemia. To jest ważna sprawa, liturgia, która dotyczy nas, dotyka naszego przeżywania chrześcijaństwa, przeżywania zakonności, bycia księżmi. I nagle możemy sobie porozmawiać o rzeczach naprawdę istotnych i ważnych dla nas.
Ileś spotkań, ileś planów zostało zupełnie anulowanych. To też jakaś pewnie forma usensownienia tego czasu, żeby ten czas nie był całkowicie stracony, a filozofia też polega na tym, że nie ma pytań, których nie wolno zadawać, tak? My się przyzwyczajamy do wielu rzeczy oczywistych, a dla filozofa nic nie jest oczywiste, więc wykorzystując to doświadczenie, mogłem trochę poćwiczyć warsztat.
A tym bardziej jest to ważne dla liturgisty, bo my właśnie w liturgii przyzwyczajamy się, że msza święta ma taką formę i tutaj częstą odpowiedzią jest zawsze tak było. Mówią złośliwcy, że w Krakowie jak coś się wydarzyło rok, to już jest tradycja, a jak coś 2 lata się wydarzyło, to już jest odwieczna tradycja. I trochę tak jest w przypadku liturgii, że te odwieczne tradycje w naszej mentalności, w naszej głowie funkcjonują, a tymczasem się okazuje, jak się śledzi historię, śledzi różne konteksty liturgiczne, że to wcale takie oczywiste nie jest.
Po lekturze Nerwu Świętego jestem szczerze zdziwiona, że właściwie nic tak nie było, jak nam się wydaje w liturgii. To znaczy, chodzi mi przede wszystkim o tą centralną rzecz, czyli mszę świętą. To zostało się w Wieczerniku, to wtedy była pierwsza msza święta. I dlaczego ona nie jest właśnie taka?
To oczywiście trudne pytanie, czy ten Wieczernik to już jest pierwsza msza. Teologowie się spierają o to. Niektórzy mówią, że tak. Zresztą staramy się odpowiedzieć na to pytanie też w naszej książce. Natomiast niewątpliwie dla nas, jako chrześcijan żyjących w XXI wieku, Wieczernik jest ważnym miejscem, teologicznym miejscem, ale przecież msza święta to nie jest tylko i wyłącznie Wieczernik, to jest też cały bagaż historii, który niesiemy. Inaczej musielibyśmy leżeć podczas mszy świętej wokół ołtarza, tak jak...
Bo oni tak leżeli, tak, apostołowie. Tak, spożywano Paschę w ten sposób.
Dokładnie. Dla filozofa to jest dla mnie oczywiste pytanie. Jaką w ogóle świadomość mieli apostołowie? Jaką świadomość mieli pierwsi chrześcijanie? To przykazanie, które Chrystus im zostawia, żeby spotykali się w pierwszy, czy też w 8 dzień tygodnia i celebrują Paschę Chrystusa, celebrują Jego zmartwychwstanie. Natomiast od kiedy ktoś w ogóle wpadł na pomysł, że to jest msza święta, od kiedy to zaczyna się tak cementować, powstaje jakiś rytm, no to z reguły historii się pisze ex post, tak? I uczestniczymy w czymś, a dopiero po jakimś czasie rozumiemy w czym.
Więc bibliści znowu nam powiedzą, że te fragmenty, do których się odwołałeś, Janowe, to one są lekko późniejsze. Te starsze fragmenty świętego Pawła, który mówi, że przekazuję wam to, co otrzymałem. I my jesteśmy właśnie w tym, że Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął chleb, połamał go i powiedział, to jest ciało moje. My uczestniczymy w tej sztafecie pokoleń. Więc jeśli popatrzeć tak historycznie, no to te starsze teksty, które nam mówią, to są teksty świadectwa świętego Pawła, które cementują nam doświadczenie apostołów. I to doświadczenie gdzieś, na którego przedłużenie jesteśmy także my.
Dlaczego musimy uczestniczyć w mszy świętej niedzielnej? Od tego się prawie zaczyna książka. Pierwsze pytanie.
Tak, i ja muszę powiedzieć, że mam coraz większy problem z samym pytaniem. Bo tak naprawdę to pytanie już w jakiś sposób ustawia odpowiedź. Możemy pójść w dwie strony. Albo, patrząc trochę od strony filozoficznej, od strony etyki, pójść w stronę myślenia w kategoriach obowiązku. Może stać się to czystym formalizmem, może stać się wręcz jakimś niewolnictwem, ale lubimy się chlubić naszą wolnością. No, z drugiej strony odpowiedź na to pytanie może iść w drugą stronę. Co ja z tego będę miał? No i o ile możemy powiedzieć, jest obowiązek, mogę powiedzieć, coś z tego mam, no czy do tego da się sprowadzić mszę świętą, czy do tego da się sprowadzić sakrament. No, podobnie możemy zapytać na przykład o to, dlaczego trzeba kochać, dlaczego trzeba zawierać przyjaźń. Jest pewien obowiązek, ten obowiązek jednak jest obiektywnie jakoś umocowany z tego, czym to jest. I tak naprawdę, i to myślę, że też jest jeden z owoców dla mnie pisania tej książki, no, zobaczenie, że de facto jak zrozumiem, czym jest Eucharystia, to nie da się pomyśleć chrześcijaństwa bez Eucharystii.
W ogóle jest batalia ostatnich wieków tak naprawdę, jeśli chodzi o liturgię. Być może nie wszyscy wiedzą, że liturgię przez wiele wieków określano jako obowiązek, oficjum. Po łacinie oficjum to jest obowiązek. Tylko że w XIII czy XIV wieku ten obowiązek nie oznaczał tego, co dla nas dzisiaj. Dla nas ten obowiązek to jest właśnie trochę zaciśnięte zęby. Muszę wstać rano, umyć zęby i pójść do kościoła.
Ktoś mi to narzucił, tak? To jest coś zewnętrznego.
Tymczasem XX wiek i cała dyskusja o liturgii to jest próba pokazania, że ten obowiązek to nie zaczyna się od tego, że ja teraz się zepnę i pójdę do kościoła albo nie pójdę. Tylko ten obowiązek zaczyna się od zaproszenia i od inicjatywy Pana Boga. I tu rodzi się obowiązek, czyli taka moja wolna odpowiedź na rzeczywiście
na miłość zaproszenie.
Pana Boga. Na zaproszenie.
W tym sensie też, jak możemy mówić na przykład, że obowiązki rodzicielskie, obowiązki małżonka, no możemy to traktować jako coś narzuconego z góry i to się zawsze dramatem skończy. Ta miłość mnie zobowiązuje.
To jest właśnie trochę takie doświadczenie, jak ktoś doświadczył miłości, no to dochodzi do stwierdzenia, sformułowania, ja nie mogę nie kochać, nie mogę, jak ktoś doświadczył Eucharystii, głębi Eucharystii, i to nie tylko na poziomie emocji, przeżywania, o czym też mówimy w książce, ale doświadczenia tajemnicy, rzeczywistości Chrystusa, który rzeczywiście przygarnia mnie do siebie, no to ja nie mogę nie celebrować.
Co właśnie ser ma wspólnego hostią.
Z Eucharystią.
Tak,
rzeczywiście, jak poczytamy sobie świadectwa z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie nie ma jeszcze wyrobionych pewnych sformułowań teologicznych, do których my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, takich jak hostia, konsekrowana hostia, transubstancjacja. Więc trudne sformułowania, z którymi jesteśmy jakoś tam osłuchani, więc te pierwsze pokolenia chrześcijan próbowały opowiedzieć tajemnicę Eucharystii i dla nich nie było niczym nadzwyczajnym próba pokazania, że z Eucharystią jest trochę tak jak z serem. Czyli z pokarmem, który rzeczywiście nas karmi, pokarmem, który jest krzepiący, pokarmem, który też potrafi być słodki. I w tej słodkości jest tajemnica, dlatego że, tak jak to tłumaczymy w książce, był taki czas, kiedy Grekom się w taki sposób posługiwano, że słowo słodki po grecku bardzo przypominało słowo Chrystus. Christos, Chrestos, to były te same, czy zbliżone słowa. W związku z tym ci, którzy słyszeli fragmenty chociażby psalmów, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry, jak słodki jest Pan, słyszeli właśnie, że to jest Chrystus, tak?
Jak Chrystusem jest Pan.
Pomagało to oczywiście też w zgłębieniu, w doświadczeniu Eucharystii, czym tak naprawdę Eucharystia jest. Więc ten kęs sera pochodzi z wizji świętej Perpetui i Felicity, to jest taki dokument, świadectwo pasji, męki tych dwóch wielkich świętych. I one tam w jednej z wizji właśnie widzą Eucharystię jako ser, jako właśnie ten moment krzepiący, jako doświadczenie.
Mamy pasterza Chrystusa, który doi owce.
Hostia się nie kojarzy z chlebem, prawda? To już zupełnie. Ale może na przykład u prawosławnych jest ta prosfora. To byłoby jaśniejsze wtedy może.
Więc bogactwo liturgii polega na tym, że my nie mamy jednoznacznych rozwiązań. My bardzo często próbujemy. To jest pytanie, które często mnie jako liturgiście ludzie stawiają. Mówiąc, no proszę ojca, proszę mi powiedzieć, a jakie jest tutaj znaczenie liturgii albo tego fragmentu liturgii? Problem polega na tym, że liturgia właśnie jest wieloznaczeniowa i trzeba wziąć te wszystkie i całą różnorodność znaczeń, zebrać w jedną całość, bo każde z nich jakoś jest prawdziwe. Każde z nich pozwala mi wejść w tajemnicę Eucharystii, w tajemnicę przeżywanej wiary. To nie jest tylko tak, że złożone ręce mają jedno, jedyne znaczenie. Nie, one odwołują nas do kilku różnych sfer, więc trzeba na nie po prostu patrzeć łącznie. I trochę tak jest z tym serem. Tak? Dla nich to nie było obrazoburcze, tylko było dopełniające tajemnicy, opowieści tajemnicy Eucharystii.
Pierwsze tysiąclecie, czyli to tysiąclecie, gdzie rodzą się sakramenty, gdzie rodzi się Eucharystia, no jest przeniknięte myśleniem symbolicznym. Myśmy to myślenie symboliczne w II wieku zamienili, czy zostało ono wyparte przez myślenie scholastyczne, więc mocno definiujące, porządkujące.
Tomaszowe.
Potem przyjdzie też ideał jasności, wyraźności w filozofii nowożytnej, który zrodzi wreszcie na długim przedłużeniu filozofię analityczną, która też poszukuje jasności, poszukuje wyraźności jednoznacznych kryteriów. No ale jednocześnie też od XX wieku, i to nie tylko na gruncie tak zwanej hermeneutyki filozoficznej czy filozofii hermeneutycznej, ale też w różnych innych zakątkach świata filozoficznego zaczyna powracać symbol. Być może dla nas to jeszcze wciąż jest nieczytelne. Nasza kultura cały czas poszukuje takiego bardzo prawniczego nieraz określenia tu jest, tu jeszcze nie jest, ale już co najmniej od Rickera jest dla nas jasne, że symbol daje do myślenia i ta niejednoznaczność nas otwiera na coś, tak? Że my nie musimy mieć wszystkiego dookreślonego. Jak bardzo nas to jednak fascynuje.
I tutaj też powinniśmy szukać drugiego dna.
Nawet więcej tych płaszczyzn powinniśmy znajdować. Mamy we Włoszech nowe tłumaczenie tekstów liturgicznych. W nowym tłumaczeniu, które poprawia tekst łaciński, w modlitwie, którą bardzo często słyszymy, prosimy o Ducha Świętego, żeby, które ksiądz odprawia w trakcie mszy świętej, prosił Ducha Świętego, żeby uświęcił te dary. W tekście łacińskim i w nowym tym tłumaczeniu włoskim prosimy o to, żeby uświęcił rosą Ducha Świętego. I wydaje się takim prostym detalem rosa, ale proszę zobaczyć, jak wiele mamy skojarzeń z rosą.
Odświeżające ranek.
Bosymi stopami
chodzimy po trawie.
Brawo. To jest dokładnie to. To są wszystkie te obrazy, które odwołują nas do jakiejś świeżości. Coś, co daje życie. Jeśli jeszcze pomyślimy sobie o różnych tekstach z Pisma Świętego, gdzie mowa o rosie. I to jest sprawa bardzo obecna też w naszym doświadczeniu religijnym. Także my tworzymy pewne słowa związane z przeżywaniem naszej wiary.
Tworzymy albo nie tworzymy.
To na przykład ksiądz musi kroczyć, a nie chodzi.
O właśnie, chciałam to co mnie, albo ubogaca mnie coś. To straszne jest to słownictwo. Dlaczego to wszystko musi być na takim wysokim piedestale? Dlaczego nie potrafimy mówić normalnym językiem?
Problem w moim przekonaniu zaczyna się wtedy, kiedy używamy ich wszędzie i trochę bezrozumnie. To znaczy, że właśnie ksiądz tylko i wyłącznie kroczy, my właśnie się zawierzamy, nie powierzamy, my się ubogacamy, tak?
To może być też taki mechanizm trochę zabezpieczania się, tak? Bo tutaj spotykamy się z sakrum, spotykamy się z czymś, co wydaje nam się dosyć obce, odróżniające od nas i z problem, jak używać języka, żeby nie zbrukać tej rzeczywistości. Ale ja się czuję trochę bezpieczniej, bo używam takiej protezy języka.
Jeżeli sobie przypomnimy godzinki, które śpiewamy często w naszych parafiach, czy śpiewaliśmy przed mszą świętą, gdzie było runo Gedeona, o tych różnych odnoszeniach i odnośnikach do Pisma Świętego, no to trzeba wziąć wszystko razem, to jest całość doświadczenia.
Ale z drugiej strony jesteśmy skazani na przekład. I tutaj też w waszej książce jest ojciec Dominik Jarczewski, sprawa języka francuskiego, jak właśnie był mszał przekładany, no i tam się pojawiało, no nie będę cytować, ale rzeczywiście...
Lepiej przeczytać,
ale rzeczywiście zabrzmiałoby to jak przekleństwo w mszale.
Tak. No to się nagle okazuje, że nie da się, była taka próba tłumaczenia mszału na język francuski, czy poprawianie tłumaczenia na francuski, gdzie, jeżeli się nie mylę, kongregacja dyscypliny sakramentu z Watykanu chciała, żeby to tłumaczenie było bardziej dosłowne, no ale no nie zauważyła, że słowa te też już nabrały pewnego odcienia językowego i między innymi w Quebecu słowa rejestru liturgicznego czy sakralnego
funkcjonują jako
bardzo ostre przekleństwa, tak? Jakieś kalisy, tabernakl, to są naprawdę nawet sacre bleu.
Właśnie, pomyślałam o tym.
One wszystkie pochodzą z łaciny, która została następnie zromanizowana.
Swoją drogą ciekawe, dlaczego tak się stało?
No to już trzeba by pewnie kulturoznawców zapytać. Tak? Bo mamy sakrum, coś świętego,
sakrum i profanum,
wyłączonego.
To jest może to oświeceniowe.
Zaklinanie, przeklinanie, tak? Przeklina się na imiona świętych.
Czy jakaś magiczność pewna?
No
rodzaju.
Myślę, że tak. To na przykład często zdarza się w konfesjonale, mam takie doświadczenie, szczególnie na przykład ktoś po bardzo długim okresie nie był u spowiedzi, tak? I widać, że to jest niesamowicie stresujące dla tej osoby i przygotowując się korzystał z lepszego czy gorszego rachunku sumienia, no i zaczyna używać niesamowicie górnolotnych słów i ja widzę, że zaczyna się już stresować tym, żeby poprawnie użył. Proszę nie brać tej rady ogólnie, bo nie wiem, czy każdy ksiądz by się z tym zgodził. Natomiast ja w takich wypadkach mówię, załóżmy, że to jest to mężczyzna, mówię, nie, stop, przerwijmy w tym momencie i widzę, że się tym stresujesz, to nie musi być stresujące, ja też już niejedno słyszałem w konfesjonale. Opowiedz mi o tym tak, jakbyś mówił to koledze przy piwie. Jak użyjesz wulgaryzmu, ja się o to nie obrażę, ale będzie to prostsze dla nas. Tak? Natomiast myślę, że ten język czasem, boimy się też coś źle powiedzieć, tak? A te słowa jakoś nas zabezpieczają. No,
no tak, bo to jest jednak, też myślimy o tym, to święty czas liturgii. To
święty jest... czas, rzeczywistość, która nie jest do końca nasza, w którą chcemy wejść, wkroczyć, więc mnie nie dziwi, że tworzymy pewne nowe sformułowania. Powtórzę, dla mnie problemem jest to, kiedy używamy trochę bezrefleksyjnie i kiedy język, taki wysoki język zaczyna wchodzić w naszą, właśnie wchodzić w rzeczywistość, my też używamy takich sformułowań, zaczyna nas ubogacać i trochę on się odrywa od naszego doświadczenia i od naszego zrozumienia, czym liturgia jest i czym Kościół jest.
Protestanci uważają, na przykład jeżeli mówimy o Eucharystii, że to się dzieje jak gdyby jednorazowo, prawda? A potem w tradycji Kościoła katolickiego pojawiły się tabernakule, o tym bardzo ciekawie to rozmawiacie. No właśnie, to jak to jest? To się dzieje na ołtarzu tylko jednokrotnie? Czy to jest... Chrystus jest obecny?
To są wszystko bardzo... pytania, które pani redaktor stawia, które stawiali ludzie średniowiecza. W związku z tym też trzeba dobrze rozumieć odpowiedzi w kontekście pytań stawianych wówczas. Myślę, że dla większości dzisiaj ludzi to nie jest problem tego, czy rzeczywiście Chrystus jest obecny, dlatego że przystępujemy do komunii. Mamy doświadczenie rzeczywiście Chrystusa obecnego w Eucharystii. Ostatni Sobór, kiedy mówi o liturgii, próbuje powiedzieć... zwrócić uwagę, że doświadczenie liturgii to jest doświadczenie Kościoła, które jest przyciągane przez Chrystusa. Ja bym od tego wyszedł, od tego doświadczenia, żeby nie skupiać się, nie chcę powiedzieć, na nieważnych kwestiach dogmatycznych, sformułowaniach, które właśnie często są przeniknięte terminologią filozoficzną, trudnych sformułowaniach, ile właśnie na tym doświadczeniu bycia przyciągniętym, z którego potem rodzą się sformułowania.
Liturgia i to nasza obecność w Kościele są różne ryty, które porównuje ojciec Dominik Jurczak do stylów pływackich. Skąd katolik ma mieć pewność, że uczestniczy w dobrym rycie?
Jeżeli jest katolicki, to każdy ryt katolicki jest dobrym rytem. Jest takim rytem, czyli tym sposobem, z tym stylem pływackim, który może prowadzić.
I to może
nas.
Być prawosławny też?
Prawosławny to nie do końca
nie.
Katolicki.
Tak.
Więc, ale... tu mówimy o kwestii właśnie trochę ekumenicznej.
To myślę, tak. Że to dwie rzeczy trzeba odróżnić, tak? To znaczy, znowuż wejdźmy w ten język na chwilkę obowiązków, tak? Mamy obowiązek uczestnictwa we mszy niedzielnej i w uroczystości, wybrane uroczystości pańskie. I wówczas tak samo przystępujemy do komunii w rycie katolickim. To może być grekokatolicki, może być ormiańsko-katolicki. Jest jeszcze kilka, jeżeli nie więcej, rytów katolickich. I to są ryty, w których jesteśmy w jedności, a zatem możemy przystępować do komunii z tego samego stołu. Natomiast oczywiście jest cała masa też rytów niekatolickich. Ta katolickość czy niekatolickość to jest kwestia jedności z biskupem Rzymu, jedności Kościoła. Ponieważ nie trwamy w jedności, nie możemy trwać przy tym samym stole. Tak? Więc w takich wypadkach odradza się uczestnictwo w komunii świętej. Co też z kolei od drugiej strony też mogłoby być różnie odczytane, o tym też nie zapomnimy. Natomiast to, że nie możemy przystępować do jednego stołu, nie znaczy, że nie możemy się wspólnie modlić. I ja mam takie wspaniałe doświadczenie, ojciec Dominik myślę, że ma o wiele więcej, uczestnictwa właśnie modlitwy w kościołach, we wspólnotach, które nie są katolickie.
Mhm. Więc jeśli spojrzeć sobie na wschód chrześcijaństwa, w naszej książce bardziej koncentrujemy się na zachodzie i mówimy o tych różnych rytach na zachodzie, w Mediolanie, w Toledo i w Rzymie, Jeśli spojrzeć na wschód chrześcijaństwa, to tych rytów jest znacznie więcej, tych sposobów modlitwy, obrządków. I w zasadzie od strony liturgicznej nie ma wielkiej różnicy między katolikami a prawosławnymi. Od strony formy modlitwy. Natomiast właśnie to jest to, co ojciec Dominik przed momentem powiedział.
Jedność.
To jest jedność, tak? To znaczy, nie jest tak, że we wszystkim się zgadzamy. Istnieją pewne elementy naszej wiary, co do których jesteśmy w dialogu. I to nie jest tylko słowo wytrych, ale rzeczywiście szukamy i powinniśmy szukać tego, co nas jednoczy. I szukać dobrego zrozumienia, chociażby na przykład, kim jest osoba papieża, jak należy rozumieć jego funkcję. I to nas dzieli. Natomiast rzeczywiście od strony liturgicznej nie ma wielkiej różnicy, więc to bogactwo, doświadczenie Kościoła na poziomie liturgicznym, ono jest rzeczywiście głębokie i w moim przekonaniu jest bardzo ekumeniczne.
I piękne. A ryt amazoński dlaczego wzbudzał taką histerię i taki strach?
Wzbudza strach, myślę, z powodu dlatego, że on dotyczy przede wszystkim liturgii zachodnich. W związku z tym jakoś jest podłączony do tego, co jest nam znane. I rzeczywiście w Amazonii no to jest doświadczenie Kościoła, które jest nam dalekie, więc trochę wzbudza strach, bo myślimy sobie, że od razu trzeba przenieść albo zbudować coś, co jest w Amazonii i wprowadzić w Kościele w Polsce. Ale takie myślenie, czy w Europie, takie myślenie nie jest poprawne. To, że ryty powstają, to, że się rozwijają, to, że się pojawiają nowe elementy, to wcale nie znaczy, że automatycznie je mamy tutaj w Krakowie, czy w jakimś innym miejscu w Europie wprowadzać.
Ale mogą się pojawiać nowe ryty oczywiście, tak? Czy to nie jest takie proste?
One się pojawiają.
Rozmawiacie na ten temat, ale to jednak jakiś czas, jakaś weryfikacja musi być, prawda?
Proszę zwrócić uwagę, że my w Polsce, w naszym doświadczeniu polskim też sposób odprawiania mszy świętej się zmienia. To, w jaki sposób dzisiaj odprawiamy mszę świętą, jest inne niż 20-30 lat temu. Bo nasze słownictwo się zmienia, my się zmieniamy, nasza mentalność się zmienia.
Księgi liturgiczne zasadniczo się nie zmieniły, było nowe tłumaczenie lekcjonarza, natomiast no właśnie jakby wejść 20 lat temu do naszych kościołów i dzisiaj, to są już troszkę inne akcenty, mimo że nam się wydaje, że to 20 lat temu to było wczoraj.
To są proste elementy, ale one się zmieniają. Chociażby ja mam jeszcze doświadczenie z dzieciństwa, gdzie w moim kościele w niedzielę rano była msza święta, a wieczorem były nieszpory, na których wszyscy byli. Dzisiaj tych nieszporów w zasadzie nie ma. Jeżeli są w parafiach, no to one są nie tak liczne, jak były 20 lat temu.
Kiedyś rozmawialiśmy na temat teologii primy, że każdy z nas jest teologiem. W jakim sensie? I liturgistą właśnie też.
W takim sensie, że liturgia jest czymś, co rzeczywiście dotyka naszego życia. I to właśnie jest wspólne doświadczenie dla nas wszystkich, czy to dzieci, księży, biskupów, papieża, czy takich po prostu niedzielnych uczestników mszy świętej, których ulubione miejsce jest pod chórem. My wszyscy uczestniczymy w liturgii. I rzeczywiście ta liturgia ma być dla nas tym doświadczeniem, ale doświadczeniem, poprzez które wchodzimy każdy na swoim etapie.
A to zakłada przyjmowanie, a nie taką postawę projektowania, tworzenia, wymyślania czegoś na siłę.
Na siłę nie, ale możemy pewne rzeczy, nie wiem, jakoś w jakiś sposób zrewidować tym wszechpanoszącym się kiczu gdzieś tam, prawda? Więc na przykład w jaki sposób taki właśnie przeciętny uczestnik liturgii może na to wpływać?
Może, wbrew pozorom. Jak tak zastanowić się, ile my i jak wielki mamy wpływ na to, jak wygląda nasza liturgia w parafii. Często skupiamy się na tym, że właśnie nie możemy, bo ksiądz proboszcz nie chce, a co ja mogę, taki szaraczek, który przychodzi? Mogę, bardzo wiele. Na przykład zacząć od tego, że będę przygotowywał się do świętowania niedzieli, że będę się ubierał odświętnie. Proszę zobaczyć, że my na poziomie znaków, to jest dla nas ważne. Nikt nie idzie do, nie wiem, do teatru nie ubrany w sposób właściwy, nie idzie w trampkach.
A chociaż, wiesz, no w operze paryskiej już widziałem ludzi w szortach i z plecakiem.
Tak,
ale generalnie jak idziemy na imieniny albo idziemy na jakieś ważne, no podkreślamy, tak? Przygotowujemy się w ten sposób. W związku z tym chociażby to, że będziemy dbać o ubiór, o to, że będziemy się przygotowywać, czytać wcześniej czytania. Nie w trakcie liturgii. Teraz sobie odpalimy jakąś aplikację i będziemy śledzić to, co... Nie, liturgia nie jest po to, żeby śledzić. To nie jest koło koło dla czytania jakiegoś tam biblijnego, tylko to jest, liturgia jest po to właśnie, żeby usłyszeć te czytania. Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słyszenia, więc mamy usłyszeć te czytania. Więc wbrew pozorom, jak tak to było też naszą nadzieją, żeby z tych różnych stron pokazać, jak wiele możemy zrobić w tej naszej codzienności, że nie jesteśmy tacy bezradni, że to nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od księdza, ale wiele rzeczy zależy od nas.
No i czasem rzeczywiście to trochę nasze słowa mogą brzmieć jak wysyłanie na pewną śmierć, ale myślę, że w wielu sytuacjach, i to też coraz bardziej kontekst Kościelu nas będzie się zmieniał, no od czegoś trzeba zacząć, tak? I nie chodzi tutaj o zbieranie podpisów, jakieś pikiety, ale czasem może okazać się, że się frustrujemy wspólnie z jakiegoś powodu, a wystarczy przyjść, porozmawiać, powiedzieć, to ja to zrobię. Ja się tym zajmę, tak? No, może będzie odmowa, może będzie niezrozumienie, ale jak nie spróbujemy, no to będziemy się wszyscy frustrować.
Kwestia takich drobnych odpowiedzialności za kwiaty w kościele, za sprzątanie w kościele, to właśnie to parafia to nie jest tylko i wyłącznie jakieś poletko księdza proboszcza, ale to jest nasze wspólne doświadczenie. I świadomie używam tutaj słowa doświadczenie, nie tylko miejsce, ale doświadczenie rzeczywiście, w którym przeżywamy Eucharystię i przeżywamy liturgię.
No też doświadczenie osób, doświadczenie kobiet, właśnie też o tym piszecie, obecność właśnie w liturgii, no w Polsce idzie to dosyć opornie, prawda? To jednak jest...
No, będzie się zmieniało.
Będzie się zmieniało, tak? To warto, żeby się zmieniało, prawda? To jest, jesteśmy... jedni wobec Boga. To już nie ma Greka, no bo nie ma płci.
Odkrywać właśnie Kościół. To jest właśnie to, co w moim osobistym tutaj ścieżce się dokonało. Tak? Przejście od Kościoła do liturgii, liturgii do Kościoła. Moja chęć studiowania Kościoła tak naprawdę ona znalazła swój upust w liturgii. Ale kiedy patrzę na liturgię, ja też widzę modlący się Kościół. I jeżeli patrzę w takiej perspektywie, eucharystycznej perspektywie, to pytania, czy kobiety tak, kobiety nie, gdzie kobiety, to są pytania, które jednak są wtórne. One są ważne, ale są wtórne, albo wtórne w tym sensie, że one są we właściwej perspektywie ustawione.
Dla filozofa liturgia coś zmieniła? Są jeszcze jakieś pytania, których ojciec nie zadał swojemu współbratowi?
No, na pewno się takich pytań wiele, wiele zrodzi, ale to już trzeba by powoli myśleć o drugiej części, a każdy, kto skończył jakąkolwiek książkę pisać, to jest ostatnia rzecz, za którą chciałby się w najbliższym czasie zabierać. Tak? Natomiast no to na pewno to pokazuje z jednej strony to, że nie ma niezmienników, tak, że wiele rzeczy się zmienia i widząc, jak się zmienia, możemy bardziej odpowiedzieć na pytanie, dobrze, a co jest istotą i gdzie ja mam się wobec tego umieścić, tak, więc to takie pytania, myślę, że już nie filozoficzne, tylko bardzo osobiste.
I na to trzeba sobie znaleźć miejsce w sobie, no i sięgnąć po książkę. Ten nerw święty, jeszcze na koniec, kogoś myślicie, że zdenerwuje bardzo w tym kontekście?
Mamy nadzieję. Kiedy nas denerwuje, to znaczy, że rzeczywiście liturgia jest dla nas
czymś ważnym, niezobojętnym, tak?
Nie denerwują nas rzeczy przypadkowo, obojętne. Nie, tylko takie, które rzeczywiście dotykają nas. I jeżeli kogoś sprowokuje, kogoś w dobrym sensie zbulwersuje i jeżeli kogoś poprowadzi do znalezienia właściwszych odpowiedzi, świetnie.
Nerw święty, rozmowa o liturgii. Ojciec dr Dominik Jurczak i ojciec dr Dominik Jarczewski byli państwa i moimi gośćmi. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. O książce Nerw święty, rozmowa o liturgii mówili jej autorzy Dominikanie, Dominik Jurczak i Dominik Jarczewski. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.